Drodzy braterstwo, zanim przejdziemy do tematu, którym chciałbym się dzisiaj z braterstwem podzielić, to tak samo jak i inni bracia, pragnąłbym zacząć od przekazania pozdrowień. Pozdrowień od bardzo wielu braci, bo jak jeździmy z usługami, tak inni bracia są proszeni, tak i ja jestem proszony przez wszystkie zbory do przekazywania tych pozdrowień. Ostatnio miałem okazję gościć w społecznościach nie tylko epifanicznych, ale także i innych chrześcijan. Oni także prosili o przekazywanie pozdrowień, więc przez te wszystkie lata nagromadziło się trochę tych pozdrowień i tych braci, więc przekazuję braterstwu moc pozdrowień od tysięcy braci, którzy już o to mnie prosili dotychczasowej mojej służbie. Wszyscy oni życzą wam wielu łask i błogosławieństw od Pana. A temat, którym chciałbym się dzisiaj z braterstwem podzielić, można by krótko zatytułować jednym słowem: kongregacjonalizm. W podtytule będziemy mieli, jak jesteśmy zorganizowani i jak się rządzimy, bo o tym mówi kongregacjonalizm. Można by jeszcze powiedzieć, że ten wykład będzie dokończeniem mojego wykładu z zeszłorocznej konwencji w Lesznie, gdzie starałem się przedstawić temat pod tytułem Kim jesteśmy, a którego nie udało mi się zakończyć. Czas się wyczerpał i pewne kwestie musiałem z tego tematu opuścić, żeby zamknąć ten temat, więc opuściłem wtedy kwestię zboru, kwestię tego, że celem badania Słowa Bożego i wzajemnego budowania się w wierze i w charakterze organizujemy się w zborach. Nie poruszyłem kwestii, jak w tych zborach się rządzimy i w jakiej relacji stoją zbory do świeckiego ruchu misyjnego Epifania. To, co udało mi się powiedzieć rok temu w Lesznie, to to, że nie powinniśmy traktować świeckiego ruchu misyjnego Epifania jako kościoła, czy też jako wyznanie religijne. Mówiłem wtedy o tym, że tak jak brat Johnson w naszej literaturze podaje, nie powinniśmy traktować świeckiego ruchu misyjnego jako organizacji, do której należymy, że nie powinniśmy się uważać za członków świeckiego ruchu misyjnego Epifania, gdyż świecki ruch misyjny Epifania nie posiada członków, bo zgodnie z naszą literaturą jest po pierwsze działalnością, a po drugie funduszem, czy też przewodem finansowym, który finansuje tą działalność. No i nie może być niczym innym, bowiem Bóg nie przewidział niczego innego w Biblii, żadnej organizacji zrzeszającej lud Boży. Tak jak nasza literatura mówi, mam tutaj na myśli artykuł pod tytułem Kościół kompletnie zorganizowany, gdzie możemy przeczytać, że nie ma żadnej widzialnej, ogólnej organizacji Kościoła żywego Boga. To, co jest widzialne, to są właśnie zbory, o których zechcemy dzisiaj mówić. Zbór, jak wiemy, jest ustanowiony przez Pana. O zborach chrześcijan mówi już Nowy Testament, więc jest to twór ustanowiony nie przez człowieka, ale ustanowiony przez Pana. Zbory mamy opisane w Nowym Testamencie, w Dziejach Apostolskich zwłaszcza możemy przeczytać, że istniały w różnych miejscowościach zbory, gdzie lokalnie żyjący chrześcijanie zbierali się. I brat Johnson, jak omawia kwestię kongregacjonalizmu i później odstępstwa w organizacji ludu Bożego, jakie zaczęło się już w II wieku i osiągnęło kulminacyjny punkt w systemie papieskim stworzonym kilkaset lat później, to mówi o tym, że w czasach apostolskich nie istniała żadna unia zborów. Żadna unia zborów. Że dopiero na skutek wielkiego odstępstwa w pierwszych wiekach chrześcijaństwa doszło do stworzenia unii zborów w postaci zewnętrznego ciała. I tutaj cytat z 8 tomu. W ten sposób zniszczono apostolską niezależność lokalnych zborów, a na miejsce pierwotnej duchowej jedności Kościoła powszechnego, opartej na jednym duchu, nadziei, misji, Panu, wierze, chrzcie i Bogu, wprowadzono jedność zewnętrzną w postaci takiej, że zbory stworzyły unię, stowarzyszenie zborów i to była ich jedność. Jedność zewnętrzna, gdy nie ma jedności wewnętrznej, jest żadną jednością. Jest hipokryzją, jest fikcją, którą człowiek próbuje narzucić. Jak brak jest tej prawdziwej, wewnętrznej jedności. Więc zbór lokalny jest tym właśnie jedynym widzialnym ciałem religijnym uznawanym przez Pana i Pan nie zalecił niczego więcej swoim dzieciom, by budowały cokolwiek więcej ponad zbór lokalny. I budowanie jakiejkolwiek struktury ponadzborowej, która by łączyła pojedyncze zbory w Unię, czy jakikolwiek inny związek, nie jest od Pana. Jest sekciarstwem, a sekciarstwo jest wytworem ducha szatańskiego. Można jeszcze powiedzieć, że jest tworzeniem obcego ciała w ludzie Bożym, czyli jest tworzeniem antychrysta. W taki sposób to brat Johnson nazywa. W związku z tym, by tego uniknąć, nie powinniśmy traktować świeckiego ruchu misyjnego Epifania jako antychrysta, jako unii czy też organizacji łączącej zbory. Świecki ruch misyjny Epifania w rzeczy samej, w rzeczywistości nie może mieć swoich zborów, bo tak jak już wspominałem, ale wspomnę o tym jeszcze raz, znaczy począwszy od brata Johnsona, poprzez brata Jolego, brata Hetmana i brata Herziga, wszyscy oni piszą, że świecki ruch misyjny Epifania jest działalnością, a nie jest organizacją. A z samego znaczenia słowa działalność wynika, że działalność nie może mieć ani zborów, ani nie może mieć członków. Tylko organizacja może mieć członków. W związku z tym zborów nie powinniśmy traktować jako lokalnych struktur świeckiego ruchu misyjnego. A taka próba była kiedyś podjęta w latach 50. w Stanach Zjednoczonych, nie u nas, w Stanach Zjednoczonych to się działo. Niejaki John Cruson, który swego czasu był ewangelistą w świeckim ruchu misyjnym Epifania, taką próbę podjął, by zamienić właśnie świecki ruch misyjny w organizację, w sektę, której zbory byłyby członkami. Spotkało się to oczywiście ze zdecydowanym sprzeciwem brata Jolego. O tych rzeczach można, jak ktoś by chciał poznać szczegóły, to nasza polska teraźniejsza prawda z 56 roku, począwszy od strony 66 w dość długim artykule mówi. W artykule pod tytułem Przedstawienie wysiłku, aby zamienić świecko-domowy ruch misyjny w sektę. Ja kilka cytatów z tego artykułu chciałbym braterstwu przedstawić. I tak na stronie 70 powyższego artykułu możemy przeczytać takie słowa. Brat Russell rozumiał zbyt dobrze biblijną organizację Kościoła, aby usiłować doprowadzić Kościół, tak jak to PBI i John Cruson, moglibyśmy dodać, mówi do organizacji jednego ciała. I komentarz brata Jolego w nawiasie. John Cruson w przeciwieństwie do oświadczeń brata Johnsona twierdzi, że świecko-domowy ruch misyjny jest organizacją. I wracamy do tego cytatu, czyli że brat Russell rozumiał zbyt dobrze biblijną organizację Kościoła, aby usiłować doprowadzić Kościół, tak jak to PBI i John Cruson, moglibyśmy dodać, mówi, do organizacji jednego ciała, którego różnymi członkami są zbory. Do tego właśnie John Cruson próbował doprowadzić, twierdząc, że świecki ruch misyjny jest organizacją ludu Bożego, a członkami tej organizacji są zbory. Natomiast lud Boży nie składa się ze zborów. Jest rzeczą oczywistą chyba od czasów apostolskich, że lud Boży składa się z jednostek. Nigdy chyba żaden zbór nie był w całości ludem Bożym, bo w każdym zborze są członkowie ludu Bożego, no i też ci, którzy w rzeczywistości nie są członkami ludu Bożego. I lud Boży zawsze składał się z jednostek. Ciało Chrystusowe w wieku Ewangelii składało się z jednostek. Z poszczególnych, prawdziwie wierzących chrześcijan, co można przeczytać w kolejnym cytacie ze strony 70-71 z tegoż artykułu. Brat Russell, a nie PBI, ani John Cruson, jak widzimy, wierzył, że należy pozostawić Kościół zorganizowany tak, jak go Pan pierwotnie zorganizował, bez dodawania na modłę papiestwa ludzkich zasad organizacyjnych jakiegokolwiek rodzaju. Lecz nie tak czyni PBI i John Cruson. Zamiast uważać Kościół za składający się z pojedynczych członków pod Chrystusem głową, to oni czynią Kościół mający jedno ciało, którego różnymi członkami są zbory, wszystko czyniącymi w jedności w celu dokonania obszernej i ogólnej pracy w całym świecie. Widzimy tutaj Kościół zorganizowany w sposób odmienny od ciała Chrystusowego, a zatem jest to Kościół, który nie jest ciałem Chrystusowym, ale jest sfałszowaniem Kościoła prawdziwego. Przeto zamiast być ciałem Chrystusowym, jest ciałem antychrysta, którego powinniśmy się strzec. A a na stronie 160 on oświadcza. Główne punkty, na które należy położyć nacisk, są, że PBI i John Cruson zalecają, że zbiorowo zbory są jednym ciałem, że pojedyncze zbory, a przeto nie pojedyncze wierne osoby, są członkami jednego ciała, ich kościoła, a nie pańskiego kościoła. Te przedstawienia są papieskie w najwyższym stopniu. Czy to brat Johnson mało pozostawia wątpliwości odnośnie tego, co myślał o stosownych naukach PBI, a John Cruson głosi prawie identyczne twierdzenia. Więc gdybyśmy uznawali, bo jest tutaj pokazane, brat Jolly pokazuje, opierając się na pismach brata Johnsona, że zbory nie mogą być traktowane jako członkowie świeckiego ruchu misyjnego Epifania, że byłoby to tworzeniem antychrysta na wzór papiestwa, w którym jest hierarchia z papieżem na czele, a zwykli wyznawcy nie mają nic do powiedzenia, bo zostali okradzieni z wszelkich praw i przywilejów, jakie im przysługiwali. Mają tylko słuchać, posłusznie wykonywać polecenia i oddawać cześć hierarchom, a stojącemu na czele papieżowi ubóstwianie i spijanie słów płynących z jego ust. Jest to nie tylko okradzenie wiernych z ich praw, ale jest to okradanie Boga z czci mu należnej, którą hierarchowie przejmują od wiernych dla siebie, kierując uwagę nie na Boga, nie na Chrystusa, ale na siebie. W związku z tym, chcąc uniknąć tego, nie powinniśmy traktować świeckiego ruchu misyjnego jako ciała religijnego, jako organizacji, której zbory byłyby częścią, bo Bóg przewidział tylko jedną organizację i to na dodatek niewidzialną, a jest nią ciało chrystusowe, o czym apostoł Paweł w Testamencie Nowym pisze. I członkami tej organizacji ciała chrystusowego są pojedyncze osoby, a nie zbory. Dzisiaj po odejściu Kościoła z ziemi moglibyśmy powiedzieć, że tą organizacją Bożą, jedyną, która istnieje i też niewidzialną, jest lud Boży, składający się z pojedynczych osób, tych prawdziwie oddanych Bogu, które znajdują się i tu, czy tam, bo nie można powiedzieć, że lud Boży składa się z jakichkolwiek ugrupowań, typu baptyści, metodyści, czy świecki ruch misyjny Epifania. Brat Johnson w tej teraźniejszej prawdzie z 56 roku, na którą się powołuje, na stronie 66 wyraźnie zaznacza, że nie można utożsamiać świeckiego ruchu misyjnego Epifania z ludem Bożym. To, że John pisze, że John Cruson właśnie, próbując zmienić świecki ruch misyjny w sektę, utrzymywał, że lud Pana i świecki ruch misyjny Epifania jest jedno i to samo. Taki był jego pogląd, który wśród braci w Stanach Zjednoczonych starał się rozpowszechnić, czemu ostro sprzeciwiał się brat Jolly. Bo są to całkowicie odmienne sprawy. Lud Boży na ziemi jest niewidzialną organizacją Bożą, do której przystępuje się najpierw przez usprawiedliwienie, gdy człowiek wykazuje pokutę i wiarę w Jezusa, dostępuje tymczasowego usprawiedliwienia i wtedy już staje się domownikiem wiary, jako usprawiedliwiony z wiary, a następnie wtedy Jezus jest już jego zbawicielem, a następnie, gdy poświęca się Bogu, to wtedy Jezus staje się jego Panem i w pełniejszym stopniu staje się członkiem ludu Bożego. A świecki ruch misyjny Epifania jest widzialnym ziemskim ruchem. I cytaty z naszej literatury na określenie, czym jest świecki ruch misyjny Epifania. Dobrowolną działalnością, udogodnieniem biznesowym, biznesowym urządzeniem, funduszem, biznesowym zarządzeniem przed ludzkimi prawami, nazwą dla naszej publicznej pracy. Tak, po to brat Johnson tę nazwę stworzył, bo potrzebował nazwy do prowadzenia publicznej pracy. Więc jest to nazwa używana przez pojedynczych chrześcijan, którzy przyjęli nauki paradzyjno-epifaniczne oraz przez lokalne grupy podobnie myślących chrześcijan, którzy uznali, że dla wzrastania w łasce i znajomości dobrze będzie im się połączyć zbory, bo rzeczywiście nie jest rzeczą dobrą dla chrześcijanina żyć w odosobnieniu, bez kontaktu z innymi chrześcijanami. To, co pojawiło się we wczesnym chrześcijaństwie, ruch pustelników, no nie jest dobrą rzeczą. Bóg przewidział zbory, a nie żyjących oddzielnie chrześcijan, którzy izolują się nie tylko od innych chrześcijan, ale w ogóle od ludzi i od życia, trudno w takich warunkach rozwinąć pewne zalety charakteru, czy wręcz jest to zupełnie niemożliwe, bo to w kontaktach, także w nieuniknionych tarciach, jakie następują między ludźmi, między braćmi, następuje część rozwoju, którego w żaden inny sposób osiągnąć nie można. Dlatego Pan zaleca organizowanie zborów. Więc zbory także używają tej nazwy. Świecki ruch misyjny Epifania. Trzeba tylko pamiętać, że ma to być nazwa. Tylko nazwa i nic więcej. Wyłącznie nazwa ułatwiająca funkcjonowanie w tym świecie. Można by nawet powiedzieć, że należałoby boleć nad tym, że taka używanie tej nazwy jest w ogóle konieczne. Że z tego powodu, że warunki świata są takie, jakie są prawa różnego rodzaju, które wymagają, prawa świeckie, które wymagają tego czy innego. Jest wiele różnych ugrupowań chrześcijańskich i że trzeba używać jakiejś nazwy na określenie siebie, bo to wcale nie jest idealne rozwiązanie, używanie tej nazwy. Dużo lepsze byłoby używanie jednej nazwy, tej nazwy, którą wyznawcom Jezusa po raz pierwszy nadano w Antiochii, o czym Dzieje Apostolskie piszą, że w Antiochii wyznawców po raz pierwszy nazwano chrześcijanami. Greckie słowo, mamy tam greckie słowo Christianos, które można tłumaczyć jako naśladowca Chrystusa, a nawet znalazłem w jednej encyklopedii, że to słowo greckie tam użyte, Christianos, pochodzi od słowa Christos, czyli Chrystus po polsku, znaczący pomazany i ma łacińską końcówkę, która oznacza trzymający się lub nawet należący, tak jak niewolnik należy do swojego pana. Więc chrześcijanin w znaczeniu w tym greckim słowie Christianos zawiera ideę, że jest to ktoś, kto trzyma się Chrystusa, a wręcz jest niewolnikiem Chrystusa. Nawet taka myśl, ta końcówka łacińska dołożona do greckiego słowa Christos może oznaczać. Więc jest samo przez się zrozumiałe, że zbory nie mogą podlegać nazwie, bo nazwa jest tylko nazwa, udogodnieniem biznesowym. Świecki ruch misyjny jest tworem czysto biznesowym, zewnętrznym, ziemskim, stworzonym po to, by ułatwiać braciom przyjmującym prawdę epifaniczną jej głoszenie i istnieje po to, żeby im służyć, a nie po to, by w jakikolwiek sposób ich kontrolować. Świecki ruch misyjny ma służyć zborom i to wyłącznie na prośbę zboru, tym zborom, które o to poproszą. A w jaki sposób może służyć? Udostępniając literaturę, którą wydaje, wysyłając swoich kaznodziei, gdy zbory o to poproszą, by przedstawiali nauki, jakie głosi świecki ruch misyjny Epifania. I tak jak brat Hetman kiedyś w swoim wykładzie na konwencji w Chicago w 1987 roku stwierdził, cytowałem fragmenty z tego wykładu w zeszłym roku, który dzisiaj nie będę się powtarzał, stwierdził, że świecki ruch misyjny Epifania nie jest niezbędnie konieczny ani jednostkom, ani zborom do rozwoju duchowego i do głoszenia Ewangelii. Bo wiemy o tym skądinąd, że przytłaczająca większość ludu Bożego, obecnie żyjącego, nie korzysta z duchowej pomocy, jaką oferuje świecki ruch misyjny Epifania. A wielkie rzesze prawdziwych dzieci Bożych obecnie żyjących nigdy nie słyszało, że taki twór w ogóle istnieje. Bo musimy pamiętać o tym, że my, którzy korzystamy z tego udogodnienia biznesowego i używamy tej nazwy, to stanowimy, tak jak to ujął brat Hetman, jedynie mały ułamek ludu prawdy. My, którzy z tego korzystamy, jesteśmy małym ułamkiem ludu prawdy. Ogromna większość modlitwianogodnych i poświęconych obozowników Epifanii rozwija się poza ruchem epifanicznym, co samo przez się pokazuje, że takie udogodnienie biznesowe, jakim jest świecki ruch misyjny Epifania, nie ma większej roli w dziele zbawiania ludu Bożego, a w jakikolwiek sposób przysłuża się tylko wąskiej garstce ludu Bożego skupionej w ruchu epifanicznym, wobec których ma pełnić funkcję służebną, a w żadnym wypadku kontrolną. Gdyby próbowało pełnić funkcję kontrolną, byłoby wtedy wozem kontrolującym pracę ludu Bożego. Co ci, którzy zapoznali się z literaturą epifaniczną, wiedzą, że brat Johnson niestrudzenie w dziesiątkach miejsc potępia różne grupy lewickie za ich wozy, które zorganizowali, które kontrolują ich pracę, zatwierdzają doktryny, to co mają, w to co wolno im wierzyć, a to co nie wolno im wierzyć. Takim wozem byłby wtedy świecki ruch misyjny Epifania, a on nie ma być wozem kontrolującym, tylko ma by pełnić funkcję służebną. W przeciwnym razie byłoby to sekciarstwo i klerykalizm, nic więcej. Więc z tego powodu, że świecki ruch misyjny Epifania jest działalnością, jest nazwą, to nie może mieć nic do zborów, które pozostają w całkowitej niezależności od świeckiego ruchu misyjnego Epifania. Nie powinniśmy ich nawet uważać za część świeckiego ruchu misyjnego Epifania, a jedynie za zbory chrześcijan sympatyzujących z naukami świeckiego ruchu misyjnego i korzystających z literatury oraz usług kaznodziei świeckiego ruchu misyjnego. Ewentualnie można by je nazwać zborami stowarzyszonymi z świeckim ruchem misyjnym Epifania. I takie sformułowanie czasami słyszę, że niektórzy bracia używają przy różnych okazjach takiego sformułowania, że tutaj zbór w takiej czy innej miejscowości jest stowarzyszony z świeckim ruchem misyjnym Epifania. Natomiast najczęściej utarło się mówić w naszej społeczności zbór świeckiego ruchu misyjnego Epifania no i pada nazwa miejscowości, przez co sprawiamy wrażenie, że dana lokalna społeczność, że dany zbór jest członkiem świeckiego ruchu misyjnego Epifania. Pamiętajmy o tym, że jeżeli tak czynimy, to jest to tylko i wyłącznie uproszczenie. Uproszczenie przydatne w kontaktach z instytucjami tego świata, czy też z ludźmi tego świata, gdy staramy się załatwić coś przed jakimiś organami państwowymi, wynająć gdzieś salę, to wtedy braciom się to przydaje, coś takiego, bo nie muszą występować jako osoby fizyczne, tylko jako no, pewnego rodzaju, tutaj tak, wtedy przedstawiają się jako organizacja. A sami dla siebie pamiętajmy o tym, że nasz zbór w naszej miejscowości jest zborem Jezusa Chrystusa. Jest zborem Bożym, czy też jest zborem Pana, z tego powodu, że w tym zborze znajdują się prawdziwe dzieci Boże. Poświęceni Bogu, poświęceni Jezusowi, a nie poświęceni świeckiemu ruchu misyjnemu Epifania. Jest to zbór Jezusa Chrystusa i to Jezus Chrystus jest głową, czyli Panem tego zboru. Panem tego zboru nie jest świecki ruch misyjny Epifania, ani jakikolwiek starszy, czy też ktoś sprawujący funkcję przewodniczącego tego zboru, ani żaden ewangelista, pielgrzym, przedstawiciel czy sługa na czasie. Brat Johnson w 8 tomie pisze, że nawet najwyżsi rangą słudzy, jakimi byli apostołowie, bo Bóg nigdy nie użył sług o wyższej randze niż 12 apostołów, że nawet oni nie byli panami ani kościoła powszechnego, ani kościołów lokalnych. Kościół lokalny to zbór lokalny. O tym w 8 tomie, gdy brat Johnson omawia szafarską doktrynę kongregacjalizmu, to wprost o tym pisze, że apostołowie takimi panami nie byli. Trudno by się spodziewać, by słudzy o znacznie niższej randze niż apostołowie takimi panami mogli być, skoro najwyżsi rangą słudzy, którzy mają obiecane 12 tronów w Królestwie Jezusa i są siedzenie z Nim wokół Niego na tych tronach, żeby ci niżsi mogli to czynić. Więc szafarska doktryna kongregacjonalizmie jest tą naszą teorią, gdzie jest wyłożone, jak mamy się rządzić. I tutaj cytat z strony 325, 8 tomu epifanicznego. Każdy zbór ludu Pana pod zwierzchnictwem Chrystusa jest panią swych własnych spraw, całkowicie niezależny od wszystkich innych osób, zborów i organizacji kościelnych, lecz uznaje swe więzi z innymi w Chrystusie dla chrześcijańskiej społeczności i użyteczności. Uważamy tę doktrynę za prawdę biblijną. Uznaje ona, że w pewnym sensie każdy zbór jest monarchią absolutną, a jej absolutnym władcą jest Chrystus. W innym sensie, we wzajemnych relacjach swych członków jako grupy świętych, uznaje ona, że pod zwierzchnictwem Chrystusa jest on pełną demokracją kierującą swymi sprawami przez jednomyślność lub większość swych członków. Wszystkim stronom zewnętrznym, jednostkom, zborom lub połączeniu zborów czy przywódców odmawia ona prawa i praktykowania dyktatury lub rządzenia w jego sprawach, chociaż chętnie widzi innych chrześcijan i zbory w chrześcijańskiej społeczności i jedności z nimi w Chrystusie, gotowa pomagać im w Panu. A na stronie 327 mamy dodatkowe potwierdzenie tej doktryny. takimi słowami. Doktrynę tę potwierdza też nauka o kapłaństwie poświęconych wierzących, która oznacza równe kapłańskie prawa poszczególnych członków zboru i związane z tym prawo decydowania o wspólnych sprawach przez jednomyślność lub większość. Też warto o tym pamiętać, o tej właśnie doktrynie, o kapłańskich prawach poszczególnych członków i o tym, że dany zbór w danej miejscowości pozostaje wolny od wszelkich wpływów z zewnątrz. Nikt z zewnątrz nie ma prawa temu zborowi niczego dyktować, bowiem żaden nie jest częścią tego zboru. Zbór ma swoją głowę w postaci Jezusa Chrystusa. Wewnątrz siebie jest demokracją, więc prawo zabierania głosu i współdecydowania, i to równe prawo, jak wynika z doktryny o kapłaństwie wszystkich poświęconych, mają członkowie tego zboru, a jeżeli ktoś nie jest członkiem tego zboru, to absolutnie nic do tego zboru nie ma. To jest tak, jak gdyby Polska, rząd polski próbował rządowi Gwatemali mówić, jak ma postępować we wewnętrznych sprawach Gwatemali. Mieszanie się w sprawy innego państwa, nieuznawane za coś właściwego nawet przez cywilizowane narody tego świata. Więc wynika z tego, że właśnie nikt z zewnątrz, żaden przywódca jakiegokolwiek rodzaju, żaden pielgrzym, przedstawiciel czy sługa na czasie nie ma nic do zboru, a wewnątrz zboru wszyscy mają takie same prawa i nie ma lepszych i gorszych w tym zborze, nie ma równych i równiejszych, tylko wszyscy są równi sobie w tym zborze. Kolejny cytat z 8 tomu epifanicznego, tym razem ze strony 324. Tak więc wyłącznie Pan Jezus jest Panem Kościoła, głową ciała, Kościoła powszechnego, tak jak wyłącznie On jest też głową kościołów lokalnych, z wyjątkiem apostołów i onego sługi, użytych przez Niego jako Jego szczególnych przedstawicieli funkcji rządzenia. Innych przedstawicieli używa On do celów służenia, a nie rządzenia, zarówno w Kościele powszechnym, jak i w kościołach lokalnych. Nie dał On Kościołowi powszechnemu nadzoru nad kościołami lokalnymi, tak jak żadnemu kościołowi lokalnemu nie dał nadzoru nad innymi kościołami lokalnymi czy kościołem powszechnym. Z wyjątkiem wymienionych powyżej 13 osób, które posiadały pewne nadane władze rządzenia po zwierzchnictwem Chrystusa w Kościele powszechnym, Jezus uczynił każdy zbór wolnym od nadzoru jakiegokolwiek innego zboru, wolnym do kierowania pod Jego zwierzchnictwem swoimi wszystkimi sprawami, zgodnie z rozumieniem przez Niego Jego woli. Czyni to każdy zbór Panią własnych spraw, tak jak rozumie On wolę Pana. Czyni to Chrystusa monarchą każdego zboru w Jego relacji do Niego, a każdy zbór czyni demokracją w odniesieniu do samego siebie i innych osób, zborów czy organizacji kościelnych. Zgodnie z powyższym Pan użył 12 apostołów do wiązania i rozwiązywania dla wszystkich zborów oraz Kościoła powszechnego, a także do prowadzenia pracy wobec Kościoła powszechnego i pracy tegoż Kościoła. Onego sługi użył do zinterpretowania wszystkich tak związanych i rozwiązanych spraw oraz do prowadzenia pracy Kościoła powszechnego i w stosunku do tegoż Kościoła. Tak, apostołowie mieli prawo wiązać i rozwiązywać, czyli zakazywać i pozwalać, mówić, co wolno chrześcijanom, a czego nie wolno. Chrystus im takie prawo nadał. Dla Johnson pisze, on sługa, brat Russell, jako specjalne narzędzie Pana na żniwo wieku Ewangelii, dostał prawo już nawet nie związywać i rozwiązywać, tylko wyłącznie interpretować to, co apostołowie związali lub rozwiązali, bo wymagało to czasami pojaśnienia pewne kwestie, więc on był upoważniony jako on sługa do interpretowania tego, ale to jest 13 osób, które takie prawo posiadały. Poza tym absolutnie nikt nie posiada, nie posiadał i nie posiada póki co żadnego prawa. Można powiedzieć, i do wprowadzenia nowego przymierza na ziemi nie będzie posiadał prawa do tego, by cokolwiek nakazywać jakiejkolwiek jednostce z ludu Bożego, czy jakiemukolwiek zborowi z ludu Bożego, bo po prostu nic mu do tego nie posiada, żadnego uprawnienia, by cokolwiek nakazywać lub zakazywać. Nie może wymagać od żadnej jednostki, ani od żadnego zboru posłuszeństwa, bo takiego uprawnienia do wymagania posłuszeństwa nigdzie nie otrzymał. W artykule pod tytułem Posłuszeństwo teraźniejszej prawdzie z 82 roku, a w 37 stronie, po tym jak jest omówione, kto ma prawo wymagać posłuszeństwa, że rodzice wobec dzieci, władze świeckie wobec swoich poddanych mają prawo wymagać posłuszeństwa, nauczyciele względem swoich uczniów mają pewne prawa. Jak więc gdy zostaje wymienione wszystkie te elementy, to jest zdaje się artykuł, który pochodzi spod pióra brata Johnsona. Brat Johnson wymienia tych, którzy mają prawo oczekiwać posłuszeństwo, to w następnym akapicie podaje tak. Co się tyczy władców religijnych żądających posłuszeństwa, to żaden z nich nie ma boskiej aprobaty, ani nie powinni się go domagać i lud Boży nie powinien być im poddany. Powinni raczej odmówić im posłuszeństwa. Ale wy nie nazywajcie się mistrzami, albowiem jeden jest mistrz wasz Chrystus, a wyście wszyscy braćmi, a niechaj was nie nazywają mistrzami. Ten cytat z Ewangelii Mateusza jest tutaj załączony na tej stronie, a do tego dorzucić można by słowa z 1 Piotra 5:3, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody, oraz z 2 Koryntian 1:24, nie jakobyśmy byli panami nad wiarą waszą, ale iż jesteśmy współpracownikami waszymi, abyście radość mieli, albowiem wiarą stoicie. Chciałbym też wspomnieć o tym, co Brad Johnson pisze w 11 tomie epifanicznym, na stronie 333, jakby ktoś chciał zajrzeć. Jest mowa o tym, jak przedstawiony jest antytyp ustanowienia przez Mojżesza przełożonych nad tysiącem, nad setką, nad pięćdziesiątką i nad dziesiątką. Znamy to z ksiąg mojżeszowych. I brat Johnson pisze nam, że ci przełożeni odpowiednio reprezentują, jak schodząc w dół, reprezentują członków gwiezdnych, ich specjalnych pomocników, pielgrzymów i pielgrzymów pomocniczych, a ci najniżsi, czyli przełożeni nad dziesiątką, reprezentują starszych zborowych. I brat Johnson wtedy zaznacza nam, że jakbyś dosłownie przetłumaczyć oryginał hebrajski, to tam powinno być nie przełożony nad, tylko przełożony dla. Nie przełożony nad, tylko przełożony dla. Ta zmiana przyimka z nad na dla jest bardzo istotna, bo ona zmienia punkt widzenia. Przełożony nad to jest szef nad kimś, któremu mają służyć ci, którzy są pod nim. Natomiast przełożony dla, to znaczy, że ten przełożony ma być dla, po to, by służyć tym, którzy są tutaj w jego tej grupie, dla których został ustanowiony. Więc to pokazuje boską prawdę, że wszyscy słudzy używani przez Boga, używani byli w celu służenia, po to, by służyć ludowi Bożemu. Jezus sam o sobie tak powiedział, że Syn Człowieczy nie przyszedł po to, aby mu służono, tylko po to, aby służyć i żeby życie swoje oddać za tych, którym przyszedł służyć. I tak samo powinno być ze wszystkimi innymi sługami ludu Bożego. Są po to, by służyć, nie po to, by czerpać korzyści z tej służby, jaką otrzymali. Korzyści materialne, czy też korzyści niematerialne w postaci zaszczytów, wyróżnień i tym podobnych rzeczy. Nasz Pan powiedział, że nie mamy być tacy jak faryzeusze, którzy lubują się w pozdrowieniach na rynku i w pierwszych miejscach w synagogach i w pierwszych miejscach na ucztach i to, żeby ich ludzie tytułowali i im się kłaniali. A do tego jeszcze w innym miejscu dorzucił, że największy jest nie ten, który najbardziej miłuje zaszczyty i najbardziej domaga się uznania, tylko ten, który najwięcej służy, w oczach Boga jest największy. Więc wracając do doktryny o kongregacjonalizmie, to możemy powiedzieć, że zbory jako panie swoich spraw podejmują własne decyzje na własnym podwórku. Mówimy, własne sprawy to jest te sprawy, które dotyczą ich, tego danego zboru i nikogo więcej. Więc jak podejmują te decyzje, ponieważ są paniami swoich spraw, to nie muszą tych decyzji z nikim konsultować. Nie muszą ich wcale konsultować z świeckim ruchem misyjnym Epifania, który nic do nich nie ma. Decyzji tych świecki ruch misyjny Epifania nie zatwierdza, nie odwołuje, nie unieważnia, nie może zmienić, nie ma prawa podważać, bowiem nic nie ma do danego zboru, który w żaden sposób mu nie podlega. Nie może domagać się od zboru posłuszeństwa ani czegokolwiek narzucać zborowi. bo ma być, nasza literatura mówi, że jest dobrowolną działalnością, nie wymuszoną działalnością, nie zastraszoną działalnością, tylko dobrowolną tych, których Pan pobudził do tego i ochotnie, chętnie, dobrowolnie chcą w tej działalności brać udział. W związku z tym możemy powiedzieć, że żaden przedstawiciel świeckiego ruchu misyjnego Epifania, ewangelista, pielgrzym, czy przedstawiciel krajowy, czy opiekun wykonawczy, ani nikt inny, można by dorzucić, nie ma prawa wtrącać się wewnętrzne sprawy jakiegokolwiek zboru, którego sam nie jest członkiem. A wewnętrznymi sprawami zboru są te sprawy, o których mówi brat Johnson, omawiając doktrynę o kongregacjonalizmie. Na stronie 327 podaje 5 rzeczy, które robiły kościoły pierwotne i w związku z tym są to sprawy, które przynależą do gestii zboru lokalnego i nikomu poza zborem tym lokalnym nic do tego w tych 5 sprawach. A te 5 spraw to po pierwsze wybieranie przez zbory swych starszych i diakonów, po drugie prowadzenie spraw interesowych, czyli gospodarczych moglibyśmy powiedzieć, po trzecie wymierzanie kar, po czwarte przyjmowanie do społeczności, a po piąte wysyłanie misjonarzy. To można wersetami z Nowego Testamentu udowodnić, brat Johnson to robi, udowadnia, że zbory w kościele pierwotnym te 5 rzeczy czyniło. Do kilku z nich moglibyśmy się dzisiaj odnieść. Po pierwsze, wybieranie przez zbory swych starszych i diakonów. Wewnętrzna sprawa zboru, którą nikt, kto nie jest członkiem danego zboru, nie może ingerować. I nie może w jakikolwiek sposób nawet wpływać na to, jak ktoś tutaj, jak dany zbór wybiera swoich starszych i diakonów i mówić komuś, jak ma głosować. Czy ma głosować za danym bratem, czy ma głosować przeciw danemu bratu, bo to jest całkowicie wewnętrzna sprawa danego zboru i nikt z tego zboru nie musi przed nikim się tłumaczyć, dlaczego głosował za, ani dlaczego głosował przeciw. Bo to jest kwestia tego, jak on odczytuje wolę Pana. Pan podał przez apostoła Pawła, między innymi w liście do Tymoteusza, a później powtórzone w liście do Tytusa, kwalifikacje, jakie starszy i diakon zborowy ma spełniać. Ktoś bierze te kwalifikacje, przystawia brata z tego swojego zboru, czy pasuje do tych kwalifikacji, czy nie, i odpowiednio do tego głosuje, bo to jest wola Pana, jeżeli odpowiednio to zrobi, że Pan by sobie tak życzył, bo ten ktoś spełnia te kwalifikacje, to wybiera, to głosuje za. Jeżeli uważa, że nie spełnia ktoś tych kwalifikacji, to głosuje przeciw. I jest to kwestia całkowicie wewnętrzna danego zboru. I jeżeli o niej mówimy, to warto wspomnieć i o tym, że kto czy ktoś jeszcze dodatkowo jest ewangelistą świeckiego ruchu misyjnego Epifania czy pielgrzymem, jest całkowicie bez znaczenia przy wyborach zborowych. W zborze nie ma pielgrzymów i ewangelistów. Pan żadnych takich funkcji w zborze nigdy nie ustalił. Podał tylko starszych i diakonów. Więc to, że ktoś jest tym pielgrzymem czy ewangelistą, to automatycznie nie czyni z niego lepszego starszego od tego, który nie jest takowym urzędnikiem, tylko jest starszym zborowym. I jak również to, że ktoś jest tym pielgrzymem czy ewangelistą, nie zmusza żadnego członka zboru do tego, żeby głosował za nim na wyborach, bo to są całkowicie oddzielne i niezależne rzeczy od siebie. Funkcje zborowe, a funkcje ponadzborowe nie powinny tutaj na siebie oddziaływać w żaden sposób. Druga rzecz, prowadzenie spraw interesowych. Nikt, kto nie jest członkiem danego zboru, nie może ingerować w to, jak zbór zarządza swoimi sprawami gospodarczymi. Czy na przykład, gdzie i za ile wynajmuje sobie salę zborową. Nikt nie może przyjechać do danego zboru i powiedzieć, wy macie salę wynająć tu, a tu, za taką, a taką kwotę. Trzeba było go wtedy wyrzucić z tego zboru. Jakim prawem dziękujemy Panu? Do widzenia. Bo nie ma nikt z zewnątrz prawa do tego, żeby coś takiego czynić, czy też decydować, o której godzinie ktoś zbór się będzie zbierał, czy też jak często, albo na jak długie będą dane zebrania. Jeżeli ktoś przyjeżdża do tego zboru i zostanie tam, tak ma poproszone usługę, musi się dopasować do sytuacji, która jest w zborze i do tego, co ci bracia w danym zborze sobie ustalili. I także nikt nie może mówić zborowi, jak ma dysponować swoimi środkami, w tym środkami finansowymi. Nikt z zewnątrz nie może nimi dysponować. Dysponować nimi może tylko zbór poprzez głosowanie, bo tak, w taki sposób zbór wyraża swoją wolę, a nikt z zewnątrz nie może powiedzieć, że zbór ma ze swoimi środkami, które ma w tak zwanej kasie zborowej, że ma zrobić to czy tamto. Taką decyzję może podjąć tylko i wyłącznie dany zbór. Punkt trzeci. Wymierzanie kary. On obejmuje ograniczanie przywilejów służby i członkostwa, a także wyłączanie ze społeczności, co także jest wyłączną prerogatywą zboru przyznaną przez Pana. Wszyscy znamy Ewangelię Mateusza, 18 rozdział od 16 do 18. I to jest decyzja zboru, do której Pan upoważnił zbór do podejmowania takiej decyzji. I w związku z tym, jeżeli zbór taką decyzję podejmie, to nikt nie może tej decyzji anulować ani unieważnić, nikt z zewnątrz poza danym zborem. Nikt nie musi jej zatwierdzać, aby nabrała mocy. Jeżeli bracia w danym zborze tak odczytali wolę Pana, no to ich decyzja jest ostateczna i tylko oni sami mogą tę decyzję zmienić. Nikt za nich tej decyzji zmienić nie może, bo inaczej byłoby to sprzeczne z doktryną o kongregacjonalizmie, która mówi, że dana społeczność lokalna jest wolna od wszelkich wpływów zewnątrz, kogokolwiek. Tam nawet byli na liście przywódcy religijni wymienieni, że także jest wolna od ich wpływów. Więc jest, bo po prostu jest to wewnętrzna sprawa danego zboru, która nawet nie powinna być oceniana ani potępiana publicznie przez kogokolwiek. Powiem, ktoś, kto nie brał udziału w tym wszystkim, nie jest członkiem tego zboru, to sprawę albo nie zna, albo zna pobieżnie, albo jednostronnie, a nawet gdyby znał dobrze sprawę, to i tak powinien powstrzymać się od komentarzy, bo to po prostu nie jego sprawa w tej kwestii. Jest to sprawa wewnętrzna zboru, którą zbór ma, bowiem wymierzanie kar jest jedną rzeczy, która należy do uprawnień zboru i apostoł zbory w czasach apostolskich to praktykowały. Można przeczytać o tym w 8 tomie. A teraz ktoś może by się, gdy mówimy na ten temat, ktoś może się zastanawiać nad tym i chodzić mu po głowie taka myśl. A czy zbór jest nieomylny? Oczywiście, że nie jest nieomylny. Nikt z niedoskonałych ludzi nie jest nieomylny. Czy zatem zbór może podjąć błędną decyzję? Oczywiście, że może podjąć błędną decyzję. Może się zdarzyć, że niewłaściwie odczyta wolę Pana w danej sytuacji. Na przykład w przypadku wyłączenia kogoś ze społeczności może się zdarzyć, że będzie to błędna decyzja. Ale ze względu na organizację Kościoła, ze względu na organizację zboru, komu zbór podlega? Tylko i wyłącznie Panu. I tylko Pan ocenia tę decyzję, czy ona jest słuszna, czy błędna. I tylko Pan ma prawo rozliczać zbór z tego powodu. Jeżeli zbór, podejmując tę decyzję, wziął pod uwagę niewłaściwe przesłanki, którymi nie powinien się kierować, postąpił niewłaściwie i jego Pan, Jezus Chrystus, będzie go uczył. Dyscyplinujące środki, lekcje, czy też na kary spadną na taki zbór i wtedy bracia minie jakiś czas, zobaczą, źle postąpiliśmy, jeżeli można naprawią swój błąd, jeżeli nie, to wyciągną lekcję na przyszłość, żeby już tak nie postępować. Bo Pan swoje zwierzchnictwo nad zborem sprawuje przez swego ducha, słowo i opatrzności. Nie używa do tego żadnych widzialnych sług. Nie ma żadnych urzędów, które by kogokolwiek uprawniały do sprawowania zwierzchnictwa nad zborem w imieniu Pana. Nikomu to nie zostało przyznane. Apostołowie nawet tego nie posiadali. Nie posiada też i nikt inny po dzień dzisiejszy. Więc Pan swoje zwierzchnictwo sprawuje nad zborem przez swego ducha, słowo i opatrzności. W jaki sposób sprawuje to? No w taki sposób, że poprzez swoje słowo, poprzez zasady, które podał w swoim słowie, bracia te zasady starają się stosować w swoim życiu i także w życiu zborowym. Tak Pan sprawuje swoje zwierzchnictwo. Poprzez swego ducha, duch ma często w Biblii znaczenie usposobienia. Na tyle, na ile bracia tego Ducha Bożego w sobie posiadają, to tak postępują, jakby postępował Pan. No i poprzez swoje opatrzności, czyli wprowadzając do życia tych braci, do życia tego zboru, okoliczności, wydarzenia poza kontrolą braci będące, których bracia nie mogli sami sprawić ani usunąć, które popychają ich w jedną czy w drugą stronę. Te opatrzności są takim środkiem, którego Pan używa, gdy samo Jego Słowo i sam Jego Duch posiadany przez dane jednostki jest niewystarczający i trudno na Jego podstawie wykryć, jaka jest wola Pana. Bo każdy, czy jednostka, czy zbór, podejmując jakiekolwiek decyzje, ma szukać woli Pana. Nie, że mi się tak podoba, że mi tak pasuje, że to jest dla mnie korzystne. Ma być to szukanie woli Pana. Jeżeli tej woli Pana ciężko znaleźć w Jego Słowie, bo akurat nie piszę o takim przypadku, a ilość ducha posiadanego przeze mnie, czy przez daną społeczność jest zbyt mała, Pan użyje swoich opatrzności, żeby swoją wolę pokazać, bo On chce, żeby dzieci, Jego dzieci wybierały Jego wolę i udziela im wszelkiej pomocy potrzebnej do wykrycia, do ustalenia tego, jaka jest wola Pana. Robi to dla wszystkich, którzy szukają tej woli. Ci, którzy szukają, to ją prędzej czy później znajdują, chociaż czasami trzeba poczekać, żeby Pan objawił swoją wolę. W związku z tym, co mówimy o kongregacjonalizmie i o tym, że zbór jest niezależną panią swoich spraw, to trzeba też powiedzieć, że w związku z tym wszystko to, z czym zwraca się ktoś zwraca się do zboru, na przykład Świecki Ruch Misyjny Epifanii przez takiego czy innego swojego przedstawiciela, powinno być traktowane jako propozycja dla tego zboru, która staje się prawem dopiero wtedy, kiedy zbór ją przegłosuje i przyjmie tą propozycję, która została mu złożona. Tak na przykład jest w przypadku usług pielgrzymskich. Marszuta jest wysyłana na prośbę zboru, a przynajmniej powinna być wysyłana na prośbę zboru i jest propozycją usług. To, że ktoś jest ewangelistą czy pielgrzymem Świeckiego Ruchu Misyjnego Epifania, nie daje mu żadnego prawa do przemawiania w tym zborze. Zbór sam musi przyznać prawo do przemawiania. Swoim starszym zborowym przyznaje to prawo na wyborach. Wybierając ich na starszych, daje im prawo do przemawiania w zborze. Natomiast pielgrzym czy ewangelista przyjeżdżający z zewnątrz takiego prawa nie ma. Zbór musi mu tego prawa udzielić. W jaki sposób to robi? Robi to w taki sposób, że albo niektóre zbory praktykują zatwierdzanie marszuty, a inne zbory powinny zatwierdzać swój plan usług zborowych. I wtedy, gdy ów brat jest w owym planie, zostaje zatwierdzony, że i tym sposobem uzyskuje upoważnienie do przemawiania w tym zborze. Jeżeli tego nie ma, nie ma upoważnienia do przemawiania w tym zborze. Musi to zostać zaakceptowane przez dany zbór, przez głosowanie. W taki sposób pisze brat Russell i pisze brat Johnson na ten temat. Jeden cytat tylko, bo czas znowu się mu już kończy. Nie będę zabierał braterstwu cennej przerwy. Brat Johnson w teraźniejszej prawdzie angielskiej, tym razem z 35 roku, na stronie 98, odpiera zarzuty, jakie mu stawiano, że na siłę wysyła do zborów swoich pielgrzymów. I on pisze wtedy tak, temu, który mu to zarzucał. Dla bardzo nielicznych zborów organizowaliśmy usługi pielgrzymskie bez otrzymania prośby o nie. W żadnym wypadku nie organizowaliśmy ich dla zboru, co do którego mieliśmy powód sądzić, że nie są w nim mile widziane. I zawsze informowaliśmy o usłudze z wystarczającym wyprzedzeniem, by dać danemu zborowi wystarczającą sposobność przegłosowania tego, czy życzy sobie takiej usługi, czy nie. Przynajmniej raz jego zbór odrzucił taką propozycję, a każdy inny zbór też miał zupełną wolność to uczynić. Jakby ktoś chciał więcej na ten temat poczytać, to także to, co brat Russell pisał na stronie 400, odnoś pytanie dotyczące lokalnej pracy pielgrzymów, też można przeczytać, że o tym, że każdy zbór ma tutaj sposobność przyjęcia takiej usługi czy innej, nawet usługi kogoś, kto nie jest przedstawicielem towarzystwa, bo brat Russell pisze o towarzystwie Strażnica, bo takowe za jego dni istniało, taka nazwa była używana, że ktoś może poprosić, czy zbór może poprosić każdego o usługę, zależnie od tego, co uważa za stosowne. I brat Russell pisze o sobie, że nie czuje się upoważniony do tego, by zakazywać komukolwiek usługiwania, dlatego tylko, że nie jest przedstawicielem towarzystwa, to nie znaczy, że nie ma kwalifikacji do tego. I tak samo brat Johnson zresztą też pisał o tym, że zbór ma zupełne prawo do tego, by poprosić jakiegokolwiek brata do wykładu w rzeczach prawdy. Tak więc temat prawie, że udało mi się skończyć, bo 90% tego, co miałem przygotowane, powiedziałem, więc tymi myślami do rozważenia braterstwa zostawiam. Chcę tylko zaznaczyć, że nie są to myśli prywatne moje. Są to myśli wynikające ze słów posłanników i z szafarskiej doktryny i tak należy je traktować. Oby Pan pobłogosławił te rozważania. Dziękuję braterstwu za uwagę.